się wybrałeś mu klub. Co to był przypadek?
Andrzej, dołożysz, dołożysz.
Proszę. Elegancko? Nie? Tak. Proszę. Obaj. Tylko jeden mi właśnie zniknął.
Na górze sejmowej. Jeszcze
raz.
Mam nadzieję, że będziesz Iza, jak będę wchodził. Okulary, słuchawki, układ. Nie było cię.
Zawsze mi cztery jest dobrze. Patrzę.
Zawsze spędzę. Czterech lat.
Nawet jak się rozłączam, cały mój się
jest. Czekamy na głównego dyrektora.
Cześć.
Serdecznie witamy na konferencji prasowej. Jest z nami pan marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicemarszałek Senatu Maciej Żywna oraz posłanka Polski 2050 Barbara Okuła. Dziękujemy za przybycie. Panie marszałku, bardzo proszę, zabieram głos.
Dzień dobry. Drodzy państwo, cieszę się, że możemy zobaczyć się w ważnym momencie inauguracji naszego, mojego biura poselskiego, ale też biura Basi Okuły, Maćka Żywno. Jesteśmy tutaj też w towarzystwie naszych silnych kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych. Państwo muszą mieć świadomość, podobnie jak my, że te wybory już za 10 tygodni. To naprawdę za moment. Polska 2050, trzecia droga, wystawi w tych wyborach w każdym miejscu w Polsce silną ekipę dającą nadzieję na zmianę, której tak bardzo potrzebujemy na każdym wymiarze i na wymiarze polskiego parlamentu, ale też i w samorządach. Pewnie w wyborach prezydenckich marzyłaby nam się taka zmiana. Są z nami Marcin Dziemian, Małgosia Węclik, Iza Polecka, Maciej Dybowski. Oni wszyscy będą reprezentowali nas, czy to do Sejmiku, czy to do Rady Miasta. Będziecie mieli państwo pewnie sporo też szans, żeby się z nimi zapoznać. Dzisiaj w czasie tej wizyty w Białymstoku oczywiście to jest serce, takie biuro działalności lokalnej każdego posła, bo tu przychodzą ludzie, którzy mają sprawy do posła, do posłów, do senatorów, przychodzą ze swoimi problemami, ale też ja, starając się realizować tę zasadę, że mimo tych wszystkich zajęć, które w tej chwili mam i odpowiedzialności, raz w miesiącu być tutaj w biurze, spotykać się z ludźmi, być tutaj. Odwiedzam też różne formy aktywności mieszkańców Białegostoku, różne miejsca. To już moje dzisiaj było kolejne spotkanie w Stowarzyszeniu My dla Innych z osobami zajmującymi się problemami osób z niepełnosprawnościami. Mieliśmy świetne spotkanie w sklepie dobroczynnym na Antoniuku. Bardzo dużo konkretów, które już wiozę do Warszawy do załatwienia razem z sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i naszym pełnomocnikiem do spraw osób z niepełnosprawnościami, czyli Łukaszem Krasoniem. Tam już konkretnych 5 punktów, które są do przepracowania i zaraz, mam nadzieję, do nich ruszymy. Byłem też w pogotowiu opiekuńczym tu niedaleko na Orlej, gdzie rozmawialiśmy o tym, jakie są perspektywy przed takimi placówkami jak ta, które zajmują się wsparciem najsłabszych spośród nas. Dzieci, które znalazły się czasami w dramatycznej sytuacji. Tam są teraz niemowlęta, 3-7-miesięczne między innymi i 20-latki. I trzeba umieć zorganizować wsparcie dla tych młodych osób w różnym wieku, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Można zrobić dużo od dołu, ale trzeba też umieć robić rzeczy systemowe, trzeba też wiedzieć, jak zrobić rzeczy od góry, od poziomu rządu. Drodzy Państwo, od nas często teraz się wymaga, żebyśmy legitymowali się już pierwszymi sukcesami, działaniami. Ich jest sporo, ale pamiętajcie proszę, że ten rząd działa od miesiąca, a nie od 10 lat. Pamiętajcie proszę, że ja jestem marszałkiem Sejmu od 2 miesięcy. Bardzo dużo się wydarzyło w tym czasie, trzeba powiedzieć, ale ten czas wciąż jest nam bardzo potrzebny, żebyśmy byli w stanie te zmiany wprowadzać. Ja robię w Sejmie, co mogę, próbując otworzyć go, sprawić, żeby był bliższy ludziom. Nasi ministrowie robią, co mogą w tych obszarach, w których mogą, żeby jak najszybciej dowozić pierwsze rzeczy. Choćby jedna z tych rzeczy z brzegu, czyli Fundusz Europejski dla Polski Wschodniej, ponad 400 milionów złotych na bardzo preferencyjne pożyczki, przede wszystkim dla branży turystycznej, która tak dramatycznie została dotknięta tutaj poprzez tę historię związane z granicą, z tym, no na początku trzeba powiedzieć, dość chaotyczną reakcją państwa na konieczność ewidentną zapewnienia nam bezpieczeństwa. Są ferie, porozmawiajcie z tymi, którzy prowadzą restauracje, hotele, agroturystyki, choćby w rejonie Puszczy Białowieskiej. Jak to wygląda? W porównaniu z poprzednimi latami. Ten fundusz pożyczkowy jest właśnie dla takich firm, dla takich miejsc i nie dość, że tam jest dobre oprocentowanie, dużo niższe niż w bankach komercyjnych, to na dodatek jeszcze uwzględnia się specyfikę sezonowości tej pracy. To znaczy, że w pewnych momentach masz klientów, a w pewnych momentach ich nie masz. Musimy zrobić wszystko, żeby odbudować tę tkankę w potencjału województwa podlaskiego, bo ona jest ewidentna i była ewidentna. Turystyka krajoznawcza, przyrodnicza, etnograficzna. Szczyciliśmy się zawsze swoją przyrodą, swoją wielokulturowością. To trzeba po tych zniszczeniach, które obiektywna też sytuacja spowodowała geopolityczna, odbudować. Chcemy odbudowywać, chcemy działać, chcemy pokazywać, że będziemy załatwiać po kolei kwestie asystencji osobistej w przypadku osób z niepełnosprawnościami, kwestie choćby te, które związane są z prowadzeniem biznesów tak ważnych tutaj dla tych naszych województw wschodnich, o których przed chwilą mówiłem, ale jest ich oczywiście mnóstwo, bo w mnóstwie rzeczy trzeba dzisiaj ludzi z otwartymi głowami i z dużym zapałem. Mam nadzieję, że tego zapału nam wszystkim wystarczy, sił i determinacji. Cieszę się, że możemy Państwa reprezentować w tutaj właśnie, wychodząc z Białego Stoku i niosąc te sprawy województwa podlaskiego na szerszą ogólnopolską arenę. I mam nadzieję, że będziemy spotykać się tutaj regularnie, żeby nawzajem informować się o tym, co nam już się udało zrobić, z czym mamy kłopot, gdzie chcielibyśmy jeszcze mocniej podziałać i też zwracać Państwa uwagę na te wszystkie fajne rzeczy, które rzadko trafiają albo za rzadko trafiają na czołówki, bo te czołówki zajęte są hardkorową polityką, a my mamy wspaniałe miasto, mamy wspaniałe województwo, mamy genialnych ludzi, którzy robią rewelacyjną robotę w wielu swoich obszarach. Państwo jest od tego, żeby wspierać ich na wszystkie sposoby, żeby słuchać ich na wszystkie sposoby i zmieniać tę naszą małą ojczyznę na coraz lepszą, mimo że już jest bardzo fajna, trzeba to też sobie powiedzieć, bo ja jestem bardzo dumny z tego, że to właśnie stąd jestem i że tutaj mogę wracać. Odpowiem oczywiście na Państwa pytania, ale żeby zachować też dyplomatyczne relacje, całkiem na razie stosunki są eleganckie, trzeba powiedzieć, z Izbą Wyższą, więc przed Państwem teraz wicemarszałek Izby Wyższej Polskiego Parlamentu, skromny marszałek rotacyjny, oddaje głos wicemarszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Nie rotacyjnemu.
Życie pokaże.
Tak jest. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy w miejscu, które ma dobrą genezę. Tutaj przed Centrum Polski 2050, przed siedzibą biura poselskiego Szymona Hołowni, Barbary Okuły i senatorskiego mojego był ośrodek wspierania organizacji pozarządowych. I mam nadzieję, że ten klimat, który tutaj zastaliśmy, czyli dobrych społecznych inicjatyw, zostanie z nami w kolejnych działaniach. Tu od początku, kiedy jeszcze byliśmy na paczkach, rozpakowywaliśmy różne rzeczy, zdobywaliśmy meble, czy też po prostu wyposażaliśmy, już przychodziło sporo osób i to zaowocowało szeregiem interwencji senatorskich, interpelacji poselskich, pytań, które w tym miejscu, trochę właśnie łącząc to życie Sejmu i Senatu, możemy rozkładać, co idzie do marszałka Hołowni, co do Barbary Okuły, a co do mnie i naprawdę tych już kilkanaście interwencji było takich mobilizujących do tego, że pokazało, że ludzie mają tą potrzebę spotkania z nami, mają potrzebę podzielenia się swoimi problemami, ale to, co jest również istotne, tak jak kiedyś tu, jak był ośrodek organizacji pozarządowych, przychodzą z inicjatywami, które powodują, że także dla Polski 2050, dla tej naszej części społecznej, szczególnie Stowarzyszenia Polska 2050, też jest przestrzeń zdobywania kolejnych pomysłów i inicjatyw. I będziemy tego pielęgnowali, nie tylko jako miejsca, ale jako tej atmosfery inicjatyw społecznych, które mamy nadzieję, że tutaj będą. Dla mnie osobiście pewnie będzie łatwiej marszałka Hołownię złapać tutaj niż w Sejmie, bo tam czasem tak tempo dzieje się szybko, że
też daleko od siebie się.
Daleko mamy, tak, tutaj mamy siedzimy bliżej i to powoduje, tak, że dzięki temu pewnie pewne tematy będziemy mogli tutaj przedyskutować, a tak poważnie to dlatego, że Warszawa z tym szalonym tempem w Sejmie powoduje, że również Senat musi reagować na to, co się dzieje w Sejmie i nie zawsze te kalendarze potrafią nam się zejść, a tutaj na niwie białostockiej, także w tematach podlaskich, myślę, że zawsze tą przestrzeń znajdziemy, za co dziękuję, bo na co dzień pracując z Barbarą Okułą naprawdę mamy tą fajną, dobrą przestrzeń do kontaktów z naszymi mieszkańcami i myślę, że tak jak próbujemy burzę czasem rozładować, to będzie też czas na dobre, ciekawe inicjatywy. Jak widzicie, a propos wyborów samorządowych, proszę Państwa, mamy bardzo w dobrym miejscu siedzibę, blisko Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Co nie bez przypadek pokazujemy naszych kandydatów na radnych miejskich, bo mamy nadzieję, że będą mieli ogromny również wpływ na to, jak białostocki samorząd będzie wyglądał. Za co już Wam, Izo, Maćku, Małgorzato, Marcinie, dziękuję za to, że te rękawice podnosicie, bo to jest ten moment. Nie walki o to, że będzie tylko demokratycznie lub nie, ale na miasto Białostok przyszedł również czas na to, żeby nasi kandydaci mówili, co jest potrzebne dla mieszkańców Białegostoku, samorządu, tutaj lokalnie, niekoniecznie przez perspektywę całego wielkiego kraju czy świata.
A wiesz, że powiedziałeś dla?
Dla, oczywiście, bo ja jestem stąd.
Wiadomo. Basiu, chcesz zabrać?
Dzień dobry Państwu, ja to już po tak dostojnych osobistościach powiem tylko krótko, że bardzo cieszę się, że oficjalnie otwieramy to biuro, bo działamy tutaj już od jakiegoś czasu i przyjmujemy już ludzi, spotykamy się i wiele już ważnych tematów zostało poruszonych, zostały też złożone interpelacje w Sejmie. Ja osobiście działam i w Sejmie, ale tutaj też bywam i czuję się tutaj dobrze w swoim rejonie, spotykając się z ludźmi i mam nadzieję, że zapraszam zresztą wszystkich Państwa tutaj, żebyście nas odwiedzali, przychodzili ze swoimi problemami, czy jeśli będziecie widzieli jakieś problemy, które będziemy mogli przedstawić dalej. Mamy tu silne wsparcie, cieszę się, że mamy dwóch marszałków z naszego regionu, a więc ja cieszę się też z tej współpracy, bo sama też odczuwam duże wsparcie i myślę, że będziemy tutaj mogli razem dalej działać. Cieszę też się z tego, że będą wybory samorządowe i być może więcej tutaj z naszego ugrupowania ludzi znajdzie się gdzieś tam w samorządach i myślę, że wtedy też będziemy mogli więcej tutaj dla Państwa zrobić taką większą ekipą. I dziękuję bardzo i zapraszamy.
Jeżeli są, to bardzo prosimy, postaramy się je zaopiekować i
oczywiście są.
Tak, to musicie zdecydować teraz, jaką metodą wybierzecie metodę głosowania. To będzie pierwszy.
Sprawy lokalne, mówił Pan już o tych wyborach. Będzie jakiś kandydat na prezydenta po wejściu prezydentury dużych miast.
Proszę nam dać chwilę na to, żebyśmy uraczyli Państwa kompletem danych w tej sprawie. My będziemy, to już zostało postanowione do tych wyborach w najważniejszych miejscach, znaczy największych miejscach, najważniejszych, nie, najważniejsze są gminy, powiaty, w nie tylko duże miasta, ale w tych takich najistotniejszych politycznie, jak duże miasta, jak sejmiki, startowali razem z PSL-em w ramach Koalicji Trzeciej Drogi. Taką decyzję podjęliśmy i uważamy, że jest słuszna, bo w tej koalicji jest siła i to pokazały wybory parlamentarne. Natomiast jak będzie to dokładnie wyglądało w Białymstoku, jeszcze jesteśmy w rozmowach i myślę, że w ciągu najbliższych dni dostaną Państwo komplet informacji w tej sprawie. W Łomży i Suwałkach podobnie odpowiem. Zobaczycie Państwo w ciągu najbliższych paru dni, kiedy przedstawimy naszych kandydatów i nasze kandydatki. Dajcie nam chwilę, bo chcemy to zrobić z odpowiednią pompą i w odpowiedni sposób to też zakomunikować wszystkim naszym partnerom politycznym, no bo nie ulega kwestii, że w niektórych miejscach będziemy szli razem z naszymi partnerami z koalicji 15 października, a gdzie indziej będziemy szli osobno. Cieszę się, że już mogę odpowiedzieć o Białystok, Łomży, Suwałki, Warszawę i zaraz przejdziemy w ten sposób wszystkie miasta prezydenckie, które jest koło setki, czy miasta w Polsce, które jest koło tysiąca. Na pewno zależy nam na tym, żeby w Warszawie mieć wpływ na to, co się w mieście dzieje. Pytanie, czy jesteśmy w stanie w tej sprawie porozumieć się z Rafałem Trzaskowskim, który z całą pewnością będzie tam jednym z głównych graczy. Rozmowy w tej chwili na ten temat trwają. Chce o tym rozmawiać z nami Lewica, chce rozmawiać Miasto jest Nasze, Ruchy Miejskie, my rozmawiamy o tym wewnątrz z naszym partnerem, ja miałem spotkanie z Rafałem Trzaskowskim w ubiegłym tygodniu. Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły, ale te decyzje są kwestią najbliższego tygodnia, półtora tygodnia, żebyście Państwo wszystko mogli dokładnie już wiedzieć. Prezydent Truskolaski jest silną osobowością na tym firmamencie samorządowym w Białymstoku. Wszyscy o tym wiemy. Oczywiście jest to jedna z opcji, które leżą na stole, natomiast jedna z opcji, którą, jak mówię, musimy poważnie przedyskutować, bo nam też zależy na tym, żeby przede wszystkim realizowane były rzeczy, które dla nas są ważne. Tu nie chodzi o to, czy ktoś będzie miał ten stołek, czy inny stołek, tylko czy będzie przestrzeń do tego, żeby robić rzeczy, które dla nas są istotne, które chcemy zrobić. I myślę, że to jest, od tego się zawsze zaczyna. Nie kto będzie u Ciebie prezydentem, a kto nie będzie, tylko czy jest możliwość zrobienia roboty takiej, jaka miałaby być. Ty, Maciek, chcesz dodać coś jako człowiek dużo bardziej zaangażowany w region?
Myślę, że ta odpowiedź w pełni.
Tak, rozmowy trwają.
W dobrym momencie.
Tak, a karty są, wszystkie karty są teraz na stole. Słuchajcie, no taka jest dynamika tego procesu. To się wszystko będzie zamykało w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Za półtora tygodnia wszystko już powinno być jasne do wyborów. 10 tygodni, 8 tygodni kampanii. To jest, nam się czasami, my sobie nie zdajemy sprawy, jaki to jest maraton. My mamy 10 tygodni do wyborów, do pierwszej tury, później druga tura, później chwila przerwy na majówkę i ile? 4 tygodnie, czy coś koło tego, do wyborów europejskich? Więc to naprawdę jest już nieustająca kampania wyborcza. No i my podchodzimy do niej bardzo poważnie, bo widzimy też, że ludzie nam ufają coraz bardziej, notowania trzeciej drogi rosną, to jest zobowiązanie. To znaczy, że ludzie chcą więcej nas i tego naszego sposobu uprawiania polityki. Musimy na to dobrze odpowiedzieć. Trudno jest oczywiście odnieść się do każdego powiatu i do każdej gminy w Polsce. Pamiętajmy, że wybory samorządowe to są wybory, w których jeżeli chcieć by obsadzić wszystkie miejsca na listach w całej Polsce, na wszystkich szczeblach samorządu, to trzeba było wystawić niespełna 40 tysięcy kandydatów. Więc musimy mieć świadomość, że będą takie miejsca, w których zagramy sami, będą takie miejsca, w których będziemy budowali mądre sojusze lokalne z lokalnymi organizacjami czy komitetami. 90% szefów jednostek samorządowych w Polsce to są ludzie bez legitymacji partyjnej, przynajmniej formalnie, startujący z lokalnych komitetów, ze swoich własnych komitetów poparcia. Więc mamy struktury na tyle rozbudowane, że umiemy to zidentyfikować. Nie wszędzie będziemy na pierwszej linii. Czasem będziemy wspierać tych, którzy robią dobre rzeczy, a oni z kolei będą wspierać nas tam, gdzie my z kolei jesteśmy silniejsi, a ich nie ma. W tych wyborach najbardziej emblematycznych od strony politycznej, czyli sejmiki, no bo one będą bardzo mocno obserwowane z punktu widzenia tej centralnej polityki, chciałbym, żeby wynik trzeciej drogi oscylował między 17 a 20%. Dzisiejszy sondaż United pokazuje nam 19%. Wczorajszy w Cebosu, no Cebos to ma specyficzne sondaże, ale pokazuje prawie 15%. Były sondaże już, które pokazywały 17-18% w ciągu ostatniego miesiąca. Stąd biorę swoje przekonanie. PSL jest silnym partnerem w tych wyborach lokalnych zawsze. PSL zawsze też dostaje więcej niż w wyborach parlamentarnych, bo ludzie wierzą w sprawczość tych naszych partnerów, ale my mamy też dużo tej nowości, świeżości do zaproponowania. Pokazaliśmy już, działając w Sejmie, trochę w rządzie, że może być nowa polityka i można to robić na nowo. Ja też będę w tę kampanię mocno osobiście zaangażowany, naszych kandydatów Polski 2050, więc liczę, że te między 17 a 20 uda nam się zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o wybory prezydenckie w dużych miastach, tu musimy się naprawdę dobrze dogadać i dobrze to poukładać, bo nie jest sztuką przyjmować przegrane bitwy. Sztuką jest tak zarządzić tym naszym potencjałem, żeby tam, gdzie się da mieć prezydenta, tam, gdzie się nie da mieć wiceprezydenta albo większość w Radzie i mieć wpływ na rzeczy, które będą się działy w lokalnym samorządzie. Myślę, że my wiemy, co chcemy zrobić. Jestem tego pewien. Pokazaliśmy już przez te ostatnie 2 miesiące pewien kod, pewne DNA, na którym nam zależy. Ono jest inne niż było często do tej pory. No i zobaczymy, przede wszystkim zdecydują wyborcy. Natomiast wszyscy czekamy na te wybory, na domknięcie się tej całej stawki. A więc wybory samorządowe, europejskie i prezydenckie, bo jeżeli ta stawka się skończy, znaczy będziemy już po tych wyborach, to będziemy wiedzieli, czy Polacy rzeczywiście na trwałe chcą takiej zmiany na pokolenia, a nie na kadencję, jaką my chcemy im przynieść, obiecać, a później zrealizować. Zmiany na otwartą, demokratyczną i myślącą o przyszłości, a nie kłócącą się o przeszłość Polskę.
Panie marszałku, co pan uważa o kadencyjności w samorządach?
Z kadencyjnością to zawsze jest pewien kłopot. Z jednej strony, jak ktoś jest ileś kadencji w samorządzie, to przychodzą ludzie, którzy mówią, no dobrze, potrzeba świeżej krwi, trzeba by było, żeby przyszedł ktoś nowy. Wie pan, tylko ja mam taki kłopot, to już samorządowcy niech się wypowiadają lepiej, co o tym myślą, ale ja patrzę z perspektywy parlamentu. Jakbyśmy wprowadzili na przykład dwukadencyjność posłów, nie miejmy złudzeń, to od połowy albo prawie od początku drugiej kadencji odbywałoby się poszukiwanie przez nich nowego zajęcia, a nie skupienie się na tej pracy, którą tutaj wykonują. Ja obserwowałem to w wielu miejscach na świecie, gdzie na przykład z powodów walki z korupcją decydowano się ograniczyć kadencję prezydenta do jednej kadencji, albo na różnych szczeblach można było mieć jedną kadencję. To naprawdę nie zawsze jest efektywny, choć czasami efektowny mechanizm. Więc ja chciałbym o takich rzeczach jak ta porozmawiać przede wszystkim na szczeblu centralnym z ekspertami z różnych stron świata, żeby mi powiedzieli, czy to działa, czy to nie działa. W samorządach uważam, że też samorządowcy w Polsce pokazali, że czasami potrzebują trochę więcej czasu na to, żeby zrealizować swoje pomysły i swoje programy, niż narzucane im przez rząd limity, ale jak mówię, tu nie jestem dogmatykiem, wolałbym słuchać samorządowców, ja nigdy radnym nie byłem, żeby mieć w tej sprawie niewzruszony sąd. Jeżeli będzie trzeba zmienić te przepisy, które dzisiaj są, to usiądźmy, porozmawiajmy, zobaczmy, czy w przypadku burmistrzów, wójtów powinno być inaczej. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, Maciek.
Ja myślę, że przede wszystkim podstawą powinna być wola wyborców. Jeżeli ktoś potrafi przekonać do siebie mieszkańców lokalnych, czy powiatu, czy sejmiku, to to jest dla mnie największy mandat do tego, czy ta osoba otrzymuje taki mandat zaufania. Mamy wielu wójtów, burmistrzów, którzy mają za sobą kilkadziesiąt nawet lat urzędowania i ludzie nadal chcą, żeby oni tę funkcję pełnili. Oczywiście są też tacy, którzy mówią, czas to zatrzymać i dać efekt świeżości, efekt nowości, a zatem to potwierdzę. Dobra rozmowa z ekspertami wydaje się byłaby na tyle uczciwa, że to chyba trzeba byłoby wprowadzić na wszystkich poziomach. Jak mamy kadencyjność wśród radnych, to także wśród posłów, senatorów. Czemu ma być z kolei taka sytuacja, że któryś z poziom administracji publicznej, ten z wyboru, ma być traktowany w lepszy czy gorszy sposób. Natomiast teraz mamy ten moment, w którym dwukadencyjność właśnie jest przed nami w elemencie do konsumpcji przez wójtów, burmistrzów, którzy właśnie kandydują na tą drugą kadencję. Oczywiście niektórzy znacznie więcej, ale mają ostatnią przed sobą kadencję i mam wrażenie, że to jest ten dobry moment, w którym trzeba byłoby się temu przyjrzeć po tych wyborach, jak to daje efekt całości Polski w ogóle na wpływ samorządowy. Czy to otworzy tą przestrzeń na nowych, świetnych kandydatów, czy to otworzy przestrzeń na nowych ekspertów i na koniec powiedziałbym, jak to tworzy przestrzeń na wykorzystanie tego potencjału tych ustępujących, bo niestety w Polsce bardzo często mamy tak, że wieloletnich ustępujących wójtów, burmistrzów, wojewodów, tak żartując, zostawia się w samopas, ich doświadczenie nie jest często wykorzystywane, na przykład w takich krajach jak w Austrii gubernator ma co najmniej kolejne kilka, czy nawet do 10 lat zagwarantowanych funkcji dyrektorskich, żeby ten potencjał wiedzy wykorzystać. Więc to jest naprawdę dyskusja bardzo poważna przed nami, jak te potencjały wykorzystać.
Ja myślę, że my jesteśmy już, tylko jeszcze dodam jedną myśl, na której mi zależy. Jesteśmy w takim miejscu, w którym Polacy nam pokazali, że chcą zmiany, ale nie chcą rewolucji, chcą ewolucji. Zobaczcie, co się stało w wyborach 15 października. Nie zostały odsunięte stare partie, ale stworzył się nowy układ, bo stare partie zostały uzupełnione nowymi, a bez tych nowych nie byłoby tej opowieści. I tak, jest stara partia Platforma, jest stara partia Lewica, PSL ma 128 lat, ale musiała się pojawić Polska 2050, ten nowy czynnik, żeby w ogóle przeorientowała się ta scena, żeby się zbudowała trzecia droga, żeby nagle się okazało, że Platforma, którą szanujemy i świetnie nam się pracuje, nie jest hegemonem, ale partnerem, jednym z czterech, a każdy z nas ma tą złotą akcję, który może, no każdy z nas tutaj, nawet osobno, PSL z Polską 2050 dysponuje kluczem do większości. My mamy 33 posłów, PSL 32, a większość jest 18 posłów, więc tutaj to naprawdę pokazuje, że Polacy chcą, żebyśmy współpracowali, starzy z nowymi, lewo z prawym, żeby już nie było wojny polsko-polskiej, tylko żeby właśnie może też na poziomie samorządu, stary samorządowiec współpracował z nowym samorządowcem, żeby pojawiła się nowa siła w Radzie Miasta, żeby się pojawiła nowa siła w sejmiku i żeby i jedno, i drugie było i razem pracowało. Dla mnie od 3 miesięcy, jak jeżdżę po Polsce, rozmawiam, widzę, ludzie alergicznie reagują na wszystkie kłótnie, wojny, kolejne historie. Mówią, okej, wybraliśmy was, żebyście współpracowali. Pokażcie to w następnych wyborach, pokażcie w następnych wyborach. To się musi nam w głowach zmienić. My uwielbiamy te, niestety czasami, te bitwy, kto komu odpowiedział, co powiedział, czy już jest reakcja na to, czy na tamto, ale to się dzieje w mediach, w normalnym życiu ludzie i pokazaliśmy to w wyborach. Chcą zobaczyć, że ktoś z kimś pracuje, robi razem rzeczy. Moja świętej pamięci babcia mieszkająca tu niedaleko na ulicy Kilińskiego za swojego życia powtarzała często, że na kaca najlepsza praca. I ja uważam, że w tym jest naprawdę bardzo głęboka mądrość. Jak jest kryzys, jak nie wiadomo gdzie iść, jak jest dół, kryzys w relacji, zróbmy coś razem, zbudujmy coś razem i może się okazać, że to jest wyjście.
Panie marszałku, pan określa pan, że mało czasu na wybory samorządowe. Panie, mówi pan, włączenie starego, nowego, ale jaka w razie strategia?
Ja jest taka, że skoro przyszliśmy i powiedzieliśmy, jest wybór, nie jesteście zakleszczeni w polaryzacji, to mówimy, idziemy do przodu. My mamy swoją strategię w nazwie, 2050, a więc pokazujemy, że to już nie jest powrót, bo już nie ma tej platformy z 11 roku. Nie ma już tego PiSu z 15 roku. To się świat już 17 razy obrócił, bo tak wszystko to szybko biegnie. Teraz, jeżeli ma nas coś połączyć, to pójście do przodu. Popatrzenie na świat oczami naszych dzieci i tak będziemy chcieli patrzeć w tej kampanii samorządowej. My się uzupełniamy z PSL-em. Oni wnoszą pewną instytucjonalną wyporność doświadczonej partii, pewne procedury. Cały czas się przyglądamy, uczymy się od siebie. My jesteśmy tym napędem młodym, który leci do przodu, który chce przestawiać może trochę nawet szybciej pewne rzeczy, bo widzimy, jak świat się szybko zmienia. My z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, i to będzie niewątpliwy element tej strategii, będziemy w tę kampanię bardzo mocno osobiście zaangażowani. Będziemy jeździć po Polsce, wspierać kandydatów, pokazywać, że jest alternatywa, że może być inaczej. Będziemy bardzo ściśle pracować też z naszymi kolegami i koleżankami w terenie, przede wszystkim nad ich komunikacją bezpośrednią z wyborcami. Zrobimy, co się da od tej strony centralnej, natomiast kampania się wydarzy też w znacznej mierze na szczeblu lokalnym. U nas w partii odpowiada za przygotowanie partii do wyborów. Nie jest jeszcze szefem sztabu, ale przygotowuje partię do wyborów Maciej Żywno właśnie. Koordynuje procesy samorządowe na skalę ogólnopolską w zarządzie partii. Mam nadzieję, że uda nam się pokazać, że jesteśmy sprawczą siłą, która załatwia rzeczy, a nie proponuje Polakom kolejną polityczną wojnę. Od tego są inni specjaliści. My na tym rynku nie będziemy na pewno rywalizować, nie będziemy już więcej straszyć Polaków Niemcami, Gestapo, Stalinem, Hitlerem, stanem wojennym i wieloma innymi historiami. Mamy do załatwienia ceny energii, realne ulgi dla przedsiębiorców, poprawę stanu polskiej przyrody, reformę edukacji, ochrony zdrowia i co najważniejsze w tych wyborach, wsparcie samorządów. Pieniądze do samorządów muszą iść szerokim strumieniem, bo samorządy, i o tym też będziemy mówić bardzo dużo, zasługują na znacznie więcej niż dzisiaj mają. Dzisiaj w pogotowie opiekuńczym na Orlej rozmawialiśmy o tym, jak wielkim problemem, oni zatrudniają około 100 osób, jak wielkim problemem jest wysokość wynagrodzeń, którą mogą zaoferować. Są finansowani przez miasto. Gdyby samorząd był bardziej partnersko traktowany i na to by były pieniądze, to nie musieliby się zastanawiać, czy będą w stanie utrzymać psychologa, który na rynku otwartym może dostać dwukrotnie albo trzykrotnie wyższe wynagrodzenie, niż jest w stanie zaproponować taka placówka. A co te dzieci z tej placówki zasługują na mniej? Przecież one powinny być naszym oczkiem w głowie i na to się powinny znaleźć pieniądze, a nie na nadzielanie znowu pieniędzy na drogi czy wozy strażackie, z całym szacunkiem dla wozów strażackich, które są bardzo potrzebne dla tych, którzy mają partyjną legitymację i objeżdżanie kraju z plastikowymi czekami. Albo ta polityka wreszcie na poziomie samorządowym zacznie widzieć twarz tych dzieci, a nie to, czy zrobimy sobie w ten sposób punkty u jakiegoś wójta, który nam zrobi później kampanię centralną, żebyśmy się mogli przytulić do spółeczek albo do innego koryta, albo nie będzie żadnej zmiany. Więc tego też będziemy bardzo mocno pilnować, że nasi kandydaci nie będą szli do wyborów po to, żeby obsadzić swoje rodziny w wodociągach, MPC-ach, w zakładach usług komunalnych albo w innych miejscach, tylko po to, żeby zrobić robotę. Ja wiem, jak silne pokusy, bo obserwuję tę politykę od 3 lat, wiążą się właśnie z takim podejściem, ale to się musi zmienić, jeżeli ludzie mają wierzyć, że może być lepiej. To oni 8 lat pracowali, że tak powiem, dla kogo? To znaczy, co robili? Jakbym był z PiSu, to bym powiedział, no właśnie to pytanie bym zadał, ale nie jestem, więc, bo ja jestem, bardzo lubię ludzi, również tych z PiSu, więc bardzo się cieszę. Cieszę się, że po 8 latach zdecydowali się wreszcie wziąć do pracy dla Polski, że powołali zespół pracy dla Polski, że teraz wreszcie po 8 latach tkwienia przy korycie, obławiania się, okradania nas, otumaniania nas, postanowili popracować dla Polski. Wzrusza mnie to naprawdę. Powiem szczerze, że jak oni się nagle ruszyli, jak powołaliśmy ten dwutygodniowy, znaczy prezydent powołał, dwutygodniowy rząd Morawieckiego, jaka nastąpiła kanonada legislacyjna ze strony tych dwutygodniowych ministrów, jak oni nagle zaczęli rzucać tymi ustawami, oni całe 8 lat tyle nie rzucali, co teraz nagle zaczęli rzucać. Jak to jest, powiedzcie, że jak jesteś przy władzy, to się nie zajmujesz tym, czym powinieneś się zajmować, a zajmujesz się tym, jak nie masz tej władzy. No logiki to ja w tym nie widzę żadnej. Więc bardzo mnie to cieszy, że będą pisać ustawy. Ja wyłączyłem zamrażarkę w Sejmie. Jak ustawa ma ręce i nogi i przejdzie Biuro Analiz Sejmowych, Biuro Legislacyjne, przejdzie to pierwsze sito, czy jest dobrze napisana, czy to się wszystko kupy trzyma, jak ma zrobioną ESR, czyli ocenę skutków regulacji, dostaje numer druku i proszę bardzo, niech Sejm decyduje, co z tym dalej robić. No oni szukają w tej chwili, mówię o naszych przyjaciołach z PiS-u, jakiegoś pomysłu na kampanię wyborczą. No muszą czymś ludzi powiedzieć. Tylko wiecie, na czym polega problem, że jak się jedzie do tych ludzi, do których oni chcą dzisiaj dotrzeć, to oni mają cały czas to samo jedno zdanie, które mieli, jak byliśmy w kampanii parlamentarnej. Mieliście 8 lat. Mieliście 8 lat i całe państwo do dyspozycji. Czyli nagle teraz, po tych 8 latach, postanowiliście naprawić Polskę. Tylko, że już nie macie władzy i bardzo dobrze, że jej nie macie, bo teraz my pokażemy, jak naprawiać tę Polskę, a jeżeli ktoś z nich przyjdzie ze świetnym pomysłem, proszę mi wierzyć, będę pierwszy, który będzie mu kibicował. Wie pan, ja pamiętam Morawieckiego, jak on w czasie tego swojego exposé mówił o pakiecie demokratycznym dla parlamentu. Jak on mówił, że może by tak raz wicemarszałek z opozycji ustalał porządek obrad, jak trzeba by było zrobić pytania do premiera. Gdzie byliście przez 8 lat? Kiedy wicemarszałek z opozycji nie mógł się odezwać? Kiedy posłowie byli szykanowani, kiedy odmawiano im wydawania przepustek, kiedy byli traktowani czasami tak, że przychodzili do nas ze łzami, mówiąc o tym, jak są traktowani przez prezydium Sejmu. Tak? Nagle pakiet demokratyczny, nagle ich oświeciło. Ja uważam, drodzy państwo, że im nie trzeba było dawać władzy w 15 roku, bo im władza źle robi. Na pomysły, na kreatywność, na wolność, na cerę tą polityczną. Jakby nie wzięli tej władzy w 15 roku, zobaczcie, ile wspaniałych pomysłów by mieli. I musieliśmy czekać aż ile? 8 lat, żeby się ta kreatywność uwolniła. Ale to mówię, lepiej późno niż wcale, będziemy współpracować w wielu aspektach. A tak na koniec powiem to, jak wam nie wstyd, no, mówiąc zupełnie wprost. Jak wam nie wstyd przychodzić teraz do ludzi i mówić, że to teraz wy się weźmiecie dla pracy dla Polski. No ale to już nie jest mój problem, to jest ten pomysł i ta strategia wyborcza. Każdy ma jakąś swoją w kampanii. Ja bym chciał, to już mówię zupełnie poważnie, konstruktywnej opozycji w Sejmie. Takiej, o której się będzie gadało o ustawach, a nie o tym, czy marszałek jest głupi, czy jakiś poseł powinien być wykluczony z obrad.
A kto jest pana marszałka ulubionym posłem opozycji?
No, to mi pan zadał ćwieka. Zależy w jakiej kategorii. W kategorii liryka na pewno pan poseł Szymon Giżyński.
W kategorii śmieszny i straszny.
To może tak, chcę uhonorować i niech nie będzie to pocałunkiem śmierci pana posła Szymona Giżyńskiego, który z każdego oświadczenia poselskiego, a wygłasza na każdym posiedzeniu oświadczenie, robi haiku. To jest osobny gatunek w te jego oświadczenia poselskie. Bardzo polecam państwu, jeżeli nie znacie jeszcze twórczości tego artysty. Ja poważnie bardzo lubię, jak on się przygotowuje do tych swoich wystąpień. Posła Suskiego to już cała Polska wie, darzę specjalnym uczuciem i w moim serduszku marszałkowskim ma specjalny pokoik. On czasami dość nerwowo reaguje na moje ciepłe słowa, które wypowiadam pod jego adresem, ale wiele nas łączy w tym sensie, że ja po prostu go bardzo lubię, mimo że czasami kompletnie nie rozumiem. Są posłowie wyrywni w tych ławach opozycji, tacy, którzy zanim coś jeszcze powiedzą, idą się bić, ale ostatnio z kilkoma z nich też uciąłem sobie przyjemną pogawędkę. No i jest taka specjalna kategoria posłów, na przykład poseł Czarnek, który, jestem przekonany, chyba doszedł do wniosku, że będzie Trumpem na miarę naszych możliwości i robi wszystko, żeby tę tezę obronić. No co mogę powiedzieć, niezwykle barwną mamy opozycję, natomiast ja też widzę, i to już jest zupełnie poważna analiza, że jest to opozycja niejednorodna. To nie jest tak, że cały klub PiS klaszcze, kiedy klaszczą ci, którzy nadają rytm, że cały klub krzyczy, że bije w ławki. Są tacy, którzy spokojnie siedzą, którzy patrzą, którzy wstrzymują się od głosu i którzy chyba też już wiedzą, że ludzie w Polsce potrzebują czegoś innego, niż to uparcie jest serwowane. A jaki będzie tego koniec, nie wiem. Natomiast proszę, żeby to zostało odnotowane w pana kronikach, że ja naprawdę nie mam takiego posła, którego bym nie lubił, którym bym gardził. Ja naprawdę mam do nich dużo szacunku, choć czasami rzeczywiście emocje między nami są gorące. Ale pani, bo pani płacze, jest, pani jest smutno. Nie możemy do tego dopuścić.
Dziękuję. Martyna Bielska, Onet Wiadomości. Pani marszałku, mała prywatna. Kiedy i czy przyjmie pan? No co, matko, chcę wiedzieć, kiedy.
Bo będą prezenty zaraz. Kiedy przyjmę prezenty, tak? Czy nie?
Nie. Naszą propozycję. Moje redakcje na tak.
Przecież ja przed chwilą miałem wywiad z waszymi dziennikarzami. Dzisiaj? Nie, dzisiaj nie. A kiedy była propozycja?
No ja przynajmniej próbuję przed kilku tygodni, miesięcy.
Bo może to na tym polega, że ubiegają panią koledzy z redakcji. No przecież przed chwilą miałem wywiad z Rigamonti i z Sekielskim, który był u was czołówką nawet przez dość długi czas.
Ale ja liczę też na taki wywiad stricte w Białymstoku.
W Białymstoku. Umówimy się, nie ma problemu.
Tak, i pytanie takie bardziej ogólnopolskie. Czy słyszał pan lub czytał komunikat Rzecznika Sądu Najwyższego, że wprowadza pan ludzi w błąd, opinię publiczną?
Tak, czytałem ten komunikat.
Może mi prosić o komentarz?
Uważam, że jest bez znaczenia. Komunikat pana Rzecznika Sądu Najwyższego niczego nie wyjaśnia, nie posuwa żadnych spraw do przodu. Proszę pamiętać, że pan rzecznik Stępkowski, który z taką swadą poucza mnie o meandrach prawa i utrzymuje, że panowie Kamiński i Wąsik są posłami, jest kolegą z rządu panów Kamińskiego i Wąsika, bo on był wiceministrem spraw zagranicznych, kiedy pan Kamiński był ministrem koordynatorem służb specjalnych, a o ile dobrze pamiętam, tu się mogę mylić, ale chyba już wtedy pan Wąsik szefem CBA. Więc proszę mi wybaczyć, ale sędzia sądzący tak naprawdę w sprawie swoich własnych politycznych kolegów, to dla mnie jest rzecz, która w standardach wymiaru sprawiedliwości, którego oczekujemy od państwa polskiego, się nie mieści. W orzeczeniu tego, czy w uzasadnieniu tego orzeczenia, które ja od tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która w nieprawny sposób, niezgodny z procedurami, przejęła akta obu panów, czytałem całe wielkie diaterby na temat ułaskawienia skutecznego obu panów przez prezydenta w 2015 roku. Jak się czuje pan Stępkowski i jego koledzy z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ze świadomością, że pan prezydent sam uznał nieskuteczność swojego ułaskawienia z 15 roku, ułaskawiając obu panów raz jeszcze. Dla całej sprawy to oświadczenie pana Stępkowskiego jest bez znaczenia. Ja w dalszym ciągu oczekuję na uzasadnienie orzeczenia Izby Pracy w sprawie pana Kamińskiego. Rozumiem, że niezgodnie z procedurą dokumenty drugiego z panów trafiły do i w okolicznościach, które dzisiaj choćby opisuje tygodnik Newsweek, trafiły do w Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. Sprawa jest zamknięta. Panowie Kamiński i Wąsik nie pełnią mandatów poselskich. Wygasił je Sąd Okręgowy w Warszawie swoim wyrokiem 20 grudnia. Natomiast ja ze smutkiem i żałuję, że o tym pan rzecznik Stępkowski nie wspomniał, przyjmuję sytuację w najwyższym polskim sądzie. Pan Stępkowski nie napisał, zdaje się, nic o liście 37 sędziów Sądu Najwyższego domagających się jego radykalnej reformy, ustąpienia pierwszej prezes, ustąpienia szefa Izby Karnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. No na to już odwagi panu rzecznikowi zabrakło, żeby powiedzieć jasno, mamy głęboki kryzys w Sądzie Najwyższym. Niektórzy z nich, którzy teraz o tym mówią, czy mówią o innych sprawach, są współodpowiedzialni za to, że ten kryzys Sąd Najwyższy toczy, a na nas będzie też spoczywała odpowiedzialność za doprowadzenie znowu do sytuacji, w której w Polsce będzie czytelny trójpodział władzy. I władza wykonawcza nie będzie mieszała się do władzy sądowniczej, tak jak zrobił to prezydent w 2015 roku, próbując ułaskawić Kamińskiego i Wąsika, bo była to bezprzykładna ingerencja władzy wykonawczej we władzę sądowniczą, a to, co zrobiono przez neo-KRS, tworząc te nowe izby Sądu Najwyższego i robiąc to, co się teraz często w Sądzie Najwyższym dzieje, jest kolejnym dowodem na to, jak patologicznym pomysłem dysponowała poprzednia ekipa na upolitycznienie i tak naprawdę zatarcie tego trójpodziału władzy, z którym mamy do czynienia. No więc podsumowując, oświadczenie pana Stępkowskiego jest bez znaczenia dla całej sprawy.
A jak pan w ogóle ocenia a to tak krótko, jeszcze wojnę w prokuraturze, w sądach, odwoływanie prokuratorów okręgowych, regionalnych, także tu wiem,
wie pani, to nie jest
tylko takie przerzucanie się, rzecznik praw, rzecznik praw obywatelskich.
To nie jest aż tak proste, żeby można powiedzieć, kłócą się tam, to na pewno ktoś ma trochę racji, a obie strony też trochę racji nie mają. To tak nie jest. Jest tak, że obowiązuje nas prawo, w Polsce mamy jeden system prawny i nawet jeżeli jeden sąd najwyższy, jakby z tym samym blankietem, wydaje dwa sprzeczne ze sobą orzeczenia, to tylko jedną z nich wydał Sąd Najwyższy. Jeżeli mamy analogiczną sytuację w prokuraturze czy w innych sądach, to musimy iść za tym, co zgodne z prawem. Niestety po tym bałaganie, koszmarnym bałaganie, który zrobił Ziobro i spółka w wymiarze sprawiedliwości, próbując go nieudolnie przejąć i upartyjnić, sprzątanie będzie trwało miesiącami, a może nawet latami. Na szczęście to nie jest tylko sprzątanie. Już dzisiaj zresztą w mediach pojawiają się wiadomości, niewykluczone, że niedługo pan minister Bodnar będzie proponował, już konsultował je z nami, bardzo konstruktywne rozwiązania, które pozwolą ten wymiar sprawiedliwości zacząć, być może, jeżeli zechce, myślę, że to jest dla niego do zaakceptowania, ze wsparciem prezydenta, no bo on na koniec będzie musiał to podpisać, będzie uczestniczył w procesie, będzie konsultowany, żebyśmy wyszli już z tego momentu, że jest konfrontacja, do momentu kooperacji. Myślę, że jesteśmy blisko. Natomiast na początku, no wie pani, nie tylko tam. W wielu obszarach państwa mamy po prostu kastę tłustych kotów, które przyspawały się do swoich wysokich pensji, czasami radykalnie wysokich, do tego bezpiecznego ekosystemu, w którym był obieg zamknięty pomiędzy politykiem, sędzią, szefem więzienia, policjantem, prokuratorem, a my to znowu musimy poukładać na swoich miejscach. To, że ludzie dzisiaj w Polsce mają poczucie chaosu, nie wiedzą, co się dzieje, to się bierze z tego bałaganu. Że prokurator często jest tam, gdzie polityk, że polityk bywał tam, gdzie prokurator, że policjant bywał tam, gdzie sędzia, że sędzia bywał tam, gdzie był poseł, to wszystko znowu musi trafić na swoje miejsca. Jak trafi na swoje miejsca, to będziemy wszyscy mieli poczucie uff, udało się to wreszcie poukładać, a nie będziemy rywalizowali, kto kogo częściej pozwie do czyjej prokuratury. Ja sam jestem przedmiotem takich działań i reaguję na nie, no tak jak wszyscy by zareagowali. Ludzie, weźcie to, poukładajcie. Musimy to poukładać i poukładamy to. Mam nadzieję, że jak mówię, ze wsparciem też pana prezydenta dla dobrych rozwiązań, bo my pewnych rzeczy nie chcemy ruszać, o których on od razu sygnalizuje, że nie odpuści, ale jest mnóstwo rzeczy takich, w których myślę, będziemy mogli się dogadać. Przynajmniej ja na to liczę. Czyli państwo dziennikarze się też zapisują na dyżur poselski. To wzruszające napędzanie frekwencji na tego typu wydarzeniach, ale jak potrzebujecie coś więcej, to oczywiście służę. W sprawach lokalnych Maciej Żywno dużo bardziej zanurzony teraz też w te bieżące lokalne rzeczy niż ja, dlatego że po pierwsze na miejscu, po drugie koordynuje procesy w całym kraju samorządowy i odpowiada za przygotowanie całej naszej partii do wyborów. Ja, jak państwo wiecie, mam chwilowo też inne zmartwienia. Czy wyzwania? Dziękuję bardzo. Dzięki. Wyobraźcie sobie, jak będzie miło, jak będą takie 40-stopniowe upały w tym miejscu, prawda? Zapraszamy. Wody na razie nie będzie, ale to może wody wtedy nalejemy, tylko trzeba będzie...
Cześć. Ja uciekam na górę.